Dzień dobry Państwu, godzina 7.10, Antoni Opaliński, witam Państwa, to jest Poranek Wnet, a dzisiaj jest środa, 14 luty 2018 rok. Jak to rok 2018? Strasznie szybko pędzi, dopiero co był karnawał, a już jest post. Dzisiaj jest środa, 14 luty, to jest środa popielcowa nieco wyjątkowa, bo równocześnie przypadają walentynki, nie wszyscy walentynki obchodzą, ale są tacy, którzy obchodzą i trudno to tak do końca zlekceważyć. W każdym razie nie co roku tak się zdarza, żeby te dwa dni przypadały razem jednego dnia. 14 luty to jest też rocznica historyczna. 76 lat temu rozkazem naczelnego wodza Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową i to jest ważna historyczna rocznica, ale niezależnie od tego, przede wszystkim jednak zaczął się post. Ja teraz otworzę taką grubą książkę, proszę Państwa. Ta książka pochodzi sprzed wielu lat. To jest książka Jana Bystronia, kiedyś profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. I stąd przeczytam o środzie popielcowej. Popielec był przede wszystkim uroczystością kościelną, do której znaczną przywiązywano wagę. Było coś efektownie teatralnego w tym geście, z którym niewytrzeźwieni jeszcze po nocy biesiadnicy szli do kościoła, aby głowy posypać popiołem. Najwięksi panowie, nawet nie zawsze o niedzielnym nabożeństwie pamiętający, udawali się do kościoła. Chorzy prosili księdza, by do domu zajechał z popiołem. Młodzież, jak zwykle swawolna, obsypywała się popiołem w workach i garnkach przynoszonym, o co śmiechu i kłótni było dosyć. Zaczynał się więc długi, 40-dniowy Wielki Post, którego najczęściej sumiennie przestrzegano. Tak napisał Jan Bystroń o tym, jak wyglądał początek Wielkiego Postu w dawnej Polsce. Tak a propos, czytam to z wydania tej książki, które pochodzi z lat 30. Jest jednym z kilku egzemplarzy, który zachował się z pewnej wielkiej rodzinnej biblioteki, a w moim ręku jest resztka tej rodzinnej biblioteki w postaci właśnie tej książki w powozłacanych okładkach. I tak się zastanawiam, ile takich bibliotek w Polsce spłynęło i właściwie ile by to miało kosztować. Tu tak a propos sporów o reparacje wojenne. No i kto i w jaki sposób miałby to zwrócić. A teraz już zajmiemy się tym, co dzieje się aktualnie tu na naszych oczach. Wczoraj w Libanie była polska delegacja rządowa. W Libanie też jest Abuna Kazimierz Gajowy, z którym w tej chwili się łączymy. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam z deszczowego Libanu tym razem.
W deszczowym Libanie była wczoraj polska delegacja, prawda?
Tak, tak. Często parasol panu premierowi był przydatny, bo rzeczywiście przez te dwa dni jego pobytu tutaj, historycznego zresztą, no bo ostatni był kilkadziesiąt lat temu praktycznie, bo ponad 15, w takiej właśnie randy jako właśnie premiera. Także był potrzebny, bo rzeczywiście deszcz, który jest błogosławieństwem dla tego kraju, no obficie padał.
Co jeszcze słychać w Libanie? Czy chrześcijanie w Libanie też rozpoczynają Wielki Post?
No, my zawsze robimy troszkę wcześniej, zaczynamy Wielki Post, pościmy bardziej poważnie i nasz post zaczyna się, o dziwo, tak zwanym poniedziałkiem popielcowym, czyli od rana, już od poniedziałku tutaj wszyscy jesteśmy w trakcie Wielkiego Postu. Nie wiem, czy będzie czas, abym kilka zdań na ten temat tego właśnie postu wielkiego, katolickiego, ale troszkę właśnie takim akcentem maronickim, żeby mógł coś powiedzieć.
Proszę.
Ale chyba najpierw to coś o tej wizycie.
Może być najpierw o wizycie, ale o poście też.
No dobrze, no to przede wszystkim my tutaj jako wspólnota polska, Polacy żyjący tutaj w Libanie, bardzośmy się z tej tak troszkę niespodziewanej, bo nie za bardzo wcześniej zapowiedzianej wizyty naszego premiera bardzo ucieszyli. A tym bardziejśmy się ucieszyli, że to, co pan premier powiedział przede wszystkim no, prezydentowi Libańskiej Republiki, Michelowi Aounowi, który jest zresztą katolikiem, jak przewiduje tutaj formuła ugody narodowej, powiedział, jak również premierowi właśnie Saadowi Hariremu na temat właśnie wizji polskiej, przede wszystkim pomocy tutaj na terenie Bliskiego Wschodu dla uchodźców i w ogóle zaangażowania Polski się tutaj na Bliskim Wschodzie, no po prostu to były słowa, któreśmy od długich, powiedziałbym, lat oczekiwali. Na ten temat często również na antenie Radia Wnet, kiedy miałem okazję, się wypowiadałem, jak trzeba pomagać, gdzie trzeba pomagać, jaki ma to w ogóle sens. Była taka też ciekawostka, no bo wiadomo, nasz pan premier, zawsze elegancko ubrany, zaskoczył również troszeczkę takim dostosowaniem się do sytuacji, kiedy udał się na północ, na tereny przy granicy z Syrią, gdzie właśnie odwiedził Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które tam bardzo dzielnie od praktycznie początku wojny syryjskiej pracuje, i to na terenie, powiedzmy, obozów, jak również organizując szkołę i w ogóle szpital. No tam był właśnie bardziej w takim dostosowanym ubraniu koloru khaki z polarem. I to, co zauważyłem na forach internetowych w Polsce, było obiektem troszkę uśmiechu, to tutaj w Libanie zostało bardzo docenione właśnie to, że nasz premier potrafił się dostosować do sytuacji tam, gdzie trzeba, to w ślicznym garniturze i krawacie i bardzo elegancko, tak na wzór libański, a tam, gdzie trzeba być wśród pracowników, był właśnie im bliski, chociażby nawet przez ten styl ubrania. Ale to, co dla nas najważniejsze, to to, że właśnie podkreślił, że Polska już pomaga, bo przez to właśnie zostało zauważone, że my tam już jesteśmy i pomagamy, i to nie od dzisiaj, i że chcemy nadal pomagać, i że mamy konkretny program, i że przeznaczamy konkretne pieniądze. No, 10 milionów tak na dzień dobry właśnie na pomoc właśnie uchodźcom, chociażby właśnie przez szkolnictwo i przez właśnie pomoc humanitarną i medyczną, ale właśnie też, żeby poprawić również ich status mieszkalny. Wiemy, w jakich warunkach żyją. No trudno jest, żeby im właśnie w tej dziedzinie pomóc, chociaż premier zadeklarował budowę domków modułowych. No Liban się temu sprzeciwia. No Liban się boi, żeby na stałe budować, powiedzmy, obozy uchodźców, no bo ma przykre doświadczenia z obozami palestyńskimi, które tutaj od dziesiątków lat po prostu istnieją. Może również dlatego, że im te domy, szkoły, szpitale wybudowano i tak już tutaj zostali. Dlatego Libanowi przede wszystkim zależy na tym, żeby ci uchodźcy wrócili do siebie, żeby tam im pobudować domy. I dlatego też, biorąc pod uwagę, że my teraz mamy głos po prostu w ONZ-cie troszkę bardziej poważny niż wcześniej, właśnie prezydent wczoraj prosił właśnie również premiera, żeby ten polski głos był tam słyszalny, żeby właśnie niejako na wspólnocie międzynarodowej wymusić, żeby przede wszystkim doprowadzić do takiej sytuacji, żeby właśnie ci uchodźcy wrócili. I to jest piękne, i to jest zgodne z naszymi tutaj oczekiwaniami, jest zgodne z oczekiwaniem Kościoła libańskiego, chociażby księdza kardynała patriarchy maronitów, księdza Ciara Rai, ale również i całego społeczeństwa libańskiego. No ale drugi element dla nas też bardzo ważny, o którym też mówiliśmy na antenie Radia Wnet, gdy pisaliśmy w różnych artykułach, że właśnie ten skrawek świata, malutki co prawda, jest bardzo ważny również ekonomicznie. Tym krajem interesują się olbrzymie, powiedzmy, społeczeństwa, kraje takie jak Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Niemcy, Włosi, którzy tutaj sprzedają po prostu swoje produkty. No a teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przed nami, no bo musi świat odbudować to, co zniszczy, to zniszczy. No niestety to jest taka przykra prawda, że to właśnie świat zachodni zniszczył Irak, zniszczył Syrię i teraz są już, mówi się o miliardach, jak nie o bilionach dolarów, które muszą być zaangażowane w odbudowę tych krajów. Ja tu wiem z tego, co się mówi w Libanie, że Stany Zjednoczone są zainteresowane jednym z lotnisk opuszczonych wojskowych na terenie Doliny Beka, by go przekształcić w lotnisko cargo. No wiemy po co, wiemy dlaczego. Wiemy, że Chiny interesują się portem w Trypolisie, to jest północ Libanu, znowu blisko granicy z Syrią. No też wiemy po co chcą tam wielkie pieniądze zainwestować w renowację, w odbudowę tego portu, no bo wiadomo, że gdzieś te materiały budowlane i nie tylko, maszyny, no wszystko to, co zostało zniszczone, musi być zastąpione czymś nowym, no gdzieś musi przyjść. Czyli te kraje już się tym interesują. I tu znowu bardzo pięknie, że nasz pan premier niejako proponuje, że nasze firmy też mogą odbudowywać drogi, autostrady zniszczone, że nasze firmy mogą się zająć też zniszczoną infrastrukturą po prostu przekazu energii elektrycznej. Ale to, co chyba najważniejsze, to to, że w końcu też Polska, i to poprzez naszego pana premiera, zauważyła, że to, co świat wie, że tutaj jest nowo odkryty gaz i ropa. Oczywiście te nowe odkrycia dotyczą też sąsiednich krajów, chociażby takich jak Syria, czy Cypr, czy Izrael, ale Liban leży po środku i wiemy, że te zasoby są największymi zasobami gazu i ropy naftowej odkrytych, ale jeszcze nie eksploatowanych. To są największe zasoby i oczywiście pan premier to wyraźnie tam, gdzie trzeba, powiedział, że my jesteśmy tym zainteresowani, bo wiadomo, że zróżnicowanie dostaw po prostu tych produktów energetycznych nam właśnie jest bardzo na rękę. Czyli jednym słowem, ta wizyta była na pewno wizytą bardzo udaną. Według mnie, żyjącego tutaj od dziesiątek lat, bardzo potrzebną na pewno też Libanowi, ale również i może przede wszystkim z naszego punktu widzenia Polsce. To, co mi osobiście się bardzo podobało i bardzo wręcz wzruszyło, to to, że na przykład pan prezydent Republiki Libańskiej, Michel Aoun, również od Polski oczekuje takiego wsparcia i pomocy, no, w zwalczeniu czego? Korupcji. No bo nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że tam, gdzie po prostu brzmią armaty, tam też jest łatwo bardzo o korupcję, która po prostu, mimo że rząd libański i sam prezydent z tym chce walczyć, to jest obecne. I to podkreślił prezydent Aoun, mówiąc, że wam się udało wiele rzeczy w tej dziedzinie zrobić, pomóżcie nam.
To miło, miło, że nas chwalą. To jeszcze poprosiłbym w takim razie minutę na temat tego, jak wygląda Wielki Post wśród chrześcijan w Libanie.
No właśnie, przede wszystkim to jest to, że pięknie się zaczyna. Wszyscy, tak jak właśnie w Polsce kiedyś w historii, ci, co nawet może rzadko chodzą do kościoła, to w poniedziałek rano są wszyscy chrześcijanie oczywiście, a ksiądz po prostu mięsza właśnie popiół z spalonych palm z niedzieli palmowej razem z wodą święconą i takim patyczkiem z watą każdemu kreśli na czole olbrzymi krzyż. I po prostu, no, honorem każdego z nas, chrześcijanina tu w Libanie, jest to, żeby ten krzyż przez cały dzień przenosić. I my widzimy, nie wiem, dziennikarzy w telewizji, polityków po prostu udzielających wywiady, czy artystki, czy artystów, którzy właśnie z tym krzyżem przez cały dzień chodzą. To jest też jakieś takie, powiedzmy, świadectwo dla naszych współobywateli, powiedzmy, muzułmanów. Ponadto pości się troszeczkę bardziej ostro niż w Polsce, dlatego że, chociaż to nie jest pod grzechem ciężkim, ale to jest taka tradycja, że przez cały Wielki Post od północy, czyli praktycznie od kolacji, do obiadu, czyli po godzinie 12 w południe, nic nie spożywamy. Czyli to jest coś takiego, co później muzułmanie od nas po prostu wzięli jako wzór i przekształcili swój ramadan na cały dzień, jeszcze bardziej ostro. Bardzo wielu chrześcijan, żeby nie powiedzieć wszyscy, również też przez cały Wielki Post nie spożywają pokarmów mięsnych przez te 40 dni, a niektórzy również nabiałów, czyli serów. Ale jest jeden wyjątek. Wszyscy mówią, że w niedzielę, chociaż w Wielkim Poście się nie pości, bo każda niedziela, i to się tutaj bardzo podkreśla, to jest prawda, ale to jest bardzo podkreślana, jest małą Wielkanocą. Także jak możemy pościć? Także mimo tego, że przez cały ten Wielki Post właśnie tak troszkę ostrzej, jak już powiedziałem wcześniej, pościmy, to jednak każdą niedzielę świętujemy małą Wielkanoc.
I na tym oczywiście postawimy już niestety kropkę. Mam nadzieję, że jeszcze zanim Wielkanoc będzie, zdążymy do Libanu zadzwonić. Bardzo serdecznie dziękuję. Abuna Kazimierz
pozdrawiamy,
Gajowy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Warszawa też pozdrawia, prosto z Libanu dla Poranka Wnet. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Godzina 7:25, to jest Poranek Wnet na portalu wnet.fm. Dzisiaj jest środa popielcowa, dzisiaj są też walentynki. Dzisiaj jest 14 lutego 2018 roku. Jak się zaczyna post, ważny moment w roku liturgicznym, to kapłan w studiu oczywiście musi być i jest, bo to jest porządne radio, proszę Państwa. Ksiądz Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
Ksiądz jest też wykładowcą akademickim. Czy w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w młodych pokoleniach, to w ogóle ta świadomość roku liturgicznego, świadomość tego, że coś się zmienia, że życie powinno się jakoś w tym momencie też zmienić, czy to w ogóle istnieje, czy ten hałas nowoczesności jest taki, że raczej nie?
W naszym barze zawsze jest trochę ciszej, natomiast w tym roku tak akurat wypadło, że mamy ferie, mamy przerwę semestralną, a więc pewnie dzisiaj nikogo nie ma na uniwersytecie. No ale mamy świadomość, szczególnie na naszym uniwersytecie, myślę, że w Polsce w ogóle jest świadomość tego, że rozpoczyna się Wielki Post i dzisiaj jest szczególny dzień, Środa Popielcowa, tak jak tutaj wspominał nam ojciec Kazimierz z Libanu. Tam chrześcijanie bardzo przeżywają ten czas rozpoczęcia tego szczególnego czasu przygotowania się do Wielkanocy. Tak myślę w Polsce jest taka świadomość i myślę, że możemy tylko apelować i prosić wszystkich, aby nam pozwolono ten dzień jakoś tak szczególnie uczcić.
Tutaj czytałem na początku fragmenty z opisów obyczajów w dawnej Polsce. Wtedy to wszystko było ustalone, były potrawy, były stroje, były zachowania. Dzisiaj właściwie post na czym ma polegać? No bo jak komuś się powie, że ma nie jeść mięsa, to znajdzie się zaraz cała masa wegetarian, weganów, Bóg wie kogo, którzy i tak nie jedzą mięsa. Więc gdzie tu ma być ten moment wyrzeczenia?
Każdy, myślę, ma swój sposób na wyrzeczenie. Każdemu coś tam sprawia jakąś taką straszną przyjemność, a więc chodzi o to, żeby sobie tego odmówić. Ma to być szczególny czas, ma to być przypomnienie sobie, że mamy pewne przyzwyczajenia, pewne sprawy, które po prostu trzeba poporządkować. Mamy po prostu pewne grzechy, które sprawiają, że oddalamy się od Pana Boga. Trzeba je nazwać, trzeba z nimi zacząć walczyć, trzeba je jakoś od siebie odrzucać, no bo tu chodzi o to prostowanie dróg. Chodzi o to, żeby być człowiekiem, który żyje według zasad, według dekalogu, według prawa Bożego, który przybliża mnie do Pana Boga, ale też i do nas samych. Proszę zauważyć to, co dzisiaj papież Franciszek mówi na rozpoczęcie Wielkiego Postu, w orędziu na Wielki Post. Mówi o tym, żeby ten człowiek, patrząc na przypowieść o biedaku Łazarzu, aby ten człowiek, który jest obok mnie, był rzeczywiście człowiekiem, żeby był nazwany. Dlatego ten biedak, który ma tak wiele detali z jego życia jest pokazanych. Wiemy, kim on jest, ma swoją twarz. Natomiast człowiek bogaty, ten, który wydaje się, że ma wszystko, jest tak naprawdę człowiekiem bez twarzy.
Wielu ludzi bez twarzy, których świat nie chce zauważać, jest też w tych rejonach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, o Bliskim Wschodzie, tam gdzie cały czas tli się wojna, a w niektórych miejscach nie tylko się tli, ale cały czas trwa. Ksiądz też tam był niedawno.
Tak, rzeczywiście byłem kilka dni temu w Syrii. Byłem co prawda bardzo blisko, dlatego że w Tartus, to jest tuż za granicą libańsko-syryjską, tam w diecezji, dlatego że realizujemy teraz tam projekty medyczne i już je finalizujemy, właściwie już są zakończone, teraz tylko kwestia raportów, sprawozdań. No i rzeczywiście przywożę stamtąd wielkie pozdrowienia, ale i wielką też prośbę. Ludzie przychodzili, kiedy dowiedzieli się, że tam jestem, aby podziękować za to wszystko, co zostało zrobione. Wyleczyliśmy, może to za górnolotne słowo, ale udzieliliśmy pomocy medycznej kilkunastu tysiącom ludzi. Rzeczywiście bardzo wiele osób przychodziło i dziękowało, mówiąc, że wiele aborcji nie zostało dokonanych, dlatego że po prostu ludzie uzyskali nadzieję, że wreszcie ktoś im pomoże. Jest ktoś, kto pomaga im w prostej sprawie, nawet w zakupie leków. W takich sprawach nawet codziennej medycyny, można tak powiedzieć, bo pomagaliśmy rzeczywiście wszystkim tym, którym ta pomoc była potrzebna. Są to oczywiście operacje, są to protezy, są to leczenia, wychodzenia z traumy powojennej, ale to były też inne zabiegi medyczne. To, co ludzie po prostu potrzebowali na co dzień, a więc no niesamowita radość mnie tam ogarnęła wtedy, kiedy widziałem tych ludzi i podziękowanie. Stamtąd płynę, więc dzisiaj też za pośrednictwem Radia Wnet bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili właśnie do realizacji tego projektu, no ale oni też zawsze prosimy, nie zapominajcie o nas. Wiemy, że może kamery już i stacje radiowe i tytuły gazet tak bardzo nie mówią o Syrii, może to rzeczywiście będzie ciągle przygasać, ale wy o nas pamiętajcie, dlatego że my pozostajemy tutaj z naszymi problemami, z naszym zdrowiem, z naszymi dramatami i chcemy z tego jakoś wychodzić.
Rzeczywiście gazety czasem przestają mówić, bo tak jakby świat się tym znudził, szuka już nowych wojen, o których można opowiedzieć, ale tam przecież ten konflikt wraca, prawda?
No właśnie, konflikt cały czas trwa niestety i wiemy, że kilka dni temu było bombardowanie w Damaszku. Mamy taką bardzo przykrą sprawę związaną z tą sytuacją, a mianowicie leczyliśmy małego Eliasa. Mały chłopiec, już nawet nie pamiętam, jakiej pomocy medycznej mu udzielaliśmy, ale jakiejś takiej związanej z jego potrzebami. I doszła do nas wiadomość właściwie wczoraj, przedwczoraj się zorientowaliśmy, że to ten sam chłopak, którego leczyliśmy, niestety zginął podczas tego nalotu, został zabity. Więc no, dramat rodziców, którzy też są w szpitalu, jeszcze podobno nawet nie wiedzą o tym, że ich dziecko nie żyje, a babcia w bardzo dramatyczny sposób opowiada o tej historii, no i dzieli się tym, że niestety tego dziecka już nie ma i boi się, jak powiedzieć rodzicom, oni ciągle na niego czekają. A to jest nasze polskie dziecko.
Nasze polskie dziecko w Syrii. No cóż, trzeba się po prostu pomodlić. Nic więcej nie zrobimy. To jest tak, że oni cały czas... Dla nich to nie ma pewnie żadnego znaczenia, ale czyje są te bomby? Żebyśmy mogli rejestrować, kto
no
tam bombarduje.
Bomby są tych, którzy te bomby strzelają, wrogów, przeciwników. Tych, którzy mają jakieś swoje własne interesy. A więc na pewno, myślę, patrząc na bomby, musimy widzieć tych ludzi, którym pomagamy. Widzimy tych ludzi, którzy stają po drugiej stronie tych bomb. A więc na pewno to, że co robimy jako Polacy, kiedy jesteśmy tam obecni, to się z nimi zaprzyjaźniamy, jakoś te więzy ciągle się zacieśniają i dlatego mówimy, że jest w tych ludziach coraz więcej Polski. Oni coraz bardziej znają Polskę, coraz bardziej jesteśmy rozpoznawalni jako kraj, nasza flaga. Staramy się też ją tam umieszczać, gdzie to jest możliwe oczywiście, ale to nie o to chodzi przecież. Natomiast to są nasi ludzie, oni, chrześcijanie szczególnie, to są ludzie, którzy rzeczywiście Polskę widzą przez pryzmat tej pomocy i staje się coraz bardziej do nas podobni.
Politycy polscy tak bardzo chętnie podchwycili ten motyw, żeby pomagać tam na miejscu. Czy to jest tak rzeczywiście, zdaniem księdza, ksiądz doskonale te tereny zna, ksiądz wie, czego ci ludzie, którzy tam potrzebują pomocy, naprawdę od nas potrzebują. Czy to jest rzeczywiście tak, że powinno się przede wszystkim pomagać na miejscu, czy ksiądz jednak uważa, że powinniśmy jakoś otworzyć te słynne korytarze humanitarne? Na czym powinna polegać pomoc takiego kraju jak Polska?
Oczywiście kwestia pomocy. Nie możemy na pewno ograniczać miłości Pana Boga. Nie możemy ograniczać, że tak powiem, pomocy. Pomoc trzeba udzielać w taki sposób, jaki ona jest potrzebna i możliwa do udzielenia. To jest moje zdanie. I my jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie jesteśmy powołani do tego, żeby pomagać w miejscu konfliktu. To jest nasze zadanie. I myślę, robimy to w sposób odpowiedzialny. Natomiast kwestia tego, czy otwierać... No oczywiście trzeba być otwartym na każdego człowieka i nie można nigdy powiedzieć człowiekowi, jeżeli jest prześladowany, jeżeli jest zabijany, ja cię nie chcę. Absolutnie trzeba mu pomóc i bez... Tutaj nie ma jakby, myślę... I nie ma w Polsce w ogóle takiego problemu, że ktoś nie chce pomagać. Natomiast ten problem, przed którym dzisiaj tutaj stoimy, to jest problem oczywiście, który strasznie się jakoś tak uzależnił od wielu różnych czynników. Ktoś pewnie chce robić interesy na tych ludziach i myślę, że największym dramatem jest to, że my swoje własne interesy chcemy realizować przez pryzmat tych ludzi. Proszę pamiętać, że ci ludzie już raz zostali wykorzystani. Już raz tych ludzi zgwałcono, bito, zabijano. A więc myślę, że trzeba takiego uspokojenia jakiegoś, wielkiej takiej wrażliwości, wielkiej refleksji nad tymi ludźmi i trzeba popatrzeć, na ile rzeczywiście pomoc jest im, w jaki sposób jest im potrzebna, udzielenie tej pomocy i jakie są nasze możliwości pomocowe. Natomiast z tego, co widzimy, to też nie możemy powiedzieć, że w Syrii pomóc się nie da. Oczywiście są bomby, są zabijania i to, co my robimy, to staramy się rzeczywiście pomagać na ten możliwy dla nas sposób i realizujemy naszą misję i widzimy, że są miejsca bezpieczne również w Syrii, że da się im tam pomóc. Natomiast jeżeli ktoś by chciał stamtąd wyjechać, to Boże Święty, jeżeli ktoś widział wojnę, jeżeli ktoś widział gwałt czy zabijanie drugiego człowieka, też ma prawo do wyjazdu.
Ksiądz Mariusz Boguszewski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, był gościem Poranka w Net w środę popielcową 14 lutego. Bóg zapłać serdecznie.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę wszystkim dobrego przeżywania Wielkiego Postu i proszę pamiętać o naszych braciach i siostrach, którzy gdzieś tam przeżywają ten Wielki Piątek nawet, tak mówią o sobie przez wiele, wiele już lat, od rozpoczęcia Arabskiej Wiosny, a może nawet bardzo wiele, wiele lat wcześniej.
Pamiętajmy o naszych braciach na Bliskim Wschodzie, tam gdzie chrześcijaństwo naprawdę kosztuje, a dziś jest środa popielcowa, karnawał się skończył, post się zaczął, no to chyba trzeba zaśpiewać o wojnie postu z karnawałem.